Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, przy mikrofonie Maja Walczak. Dziś zaprezentujemy ostatnią serię rozmów przeprowadzonych w ramach szybkich randek naukowo-dziennikarskich realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. W tej audycji usłyszycie trójmiejskich naukowców, którzy w ramach projektu przeszli kilkugodzinne szkolenie przekazywania swojej wiedzy poprzez media w prosty i zrozumiały sposób. Na koniec naukowcy spotkali się z lokalnymi dziennikarzami, gdzie w rozmowie jeden na jeden mogli podzielić się informacjami o swoich badaniach i osiągnięciach. Rozmowy trwały równe 7 minut, a w efekcie powstały liczne materiały, które mają przynieść tajniki nauki do szerszej publiczności i sprzyjać lepszemu zrozumieniu naukowców przez społeczeństwo. Rozmowy z ramienia Radia Mors przeprowadził Karol Stachowicz.
Dzień dobry, Natalia Marek-Trzonkowska, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Centrum, którym kieruję, prowadzi szereg badań dotyczących nowotworów. To są eksperymenty skoncentrowane na różnego rodzaju terapii przeciwnowotworowych oraz na nowych metodach diagnostycznych czy metodach monitorowania np. skuteczności terapii przeciwnowotworowych. Ale osią taką naszych badań jest terapia raka płuca. To jest terapia personalizowana, czyli znaczy, że to jest terapia szyta na miarę, można powiedzieć. Tak? Dla każdego pacjenta konstruujemy tę terapię w trochę inny sposób. W naszych badaniach tym lekiem są komórki układu immunologicznego. Więc myślę, że każdy z Państwa miał nieraz zrobioną morfologię. No i wtedy widzimy, że mamy limfocyty, monocyty, granulocyty. No i my w naszych badaniach wykorzystujemy limfocyty jako lek. Wybieramy dla każdego pacjenta inny zestaw limfocytów, mówiąc tak prosto. Hodujemy je, żeby było ich bardzo dużo, żeby przewyższyły siły wroga, czyli nowotworu. Dodajemy im sił w różny sposób, żeby były bardziej zaangażowane w walkę z nowotworem i później planujemy je podać pacjentom. Na razie podajemy je zwierzętom laboratoryjnym.
Czy to jest tak, że tutaj odbywa się ten szereg badań w małym zespole, czy to jest jakaś współpraca międzynarodowa?
Oś tych badań rzeczywiście została wykonana tutaj, ale teraz idziemy z tym trochę szerzej. W ogóle nauka jest międzynarodowa, tak? Nauka nie ma granic tak naprawdę, tak? My jesteśmy to w ogóle sami my, jako nasze centrum, jesteśmy zespołem międzynarodowym. Mamy badaczy z różnych krajów, z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin. W związku z tym każdy z nas patrzy trochę innym kątem na dany problem i to jest bardzo potrzebne. Tę terapię pracowaliśmy sami tutaj w Uniwersytecie Gdańskim, ale rozwijać ją chcemy w partnerstwie z Technical University of Dresden z Niemiec oraz Leiden University Medical Center z Holandii. No i razem złożyliśmy grant, w którym my jesteśmy koordynatorem. Teraz jesteśmy po pierwszym etapie oceny tego grantu. To jest bardzo ważny projekt, który jeżeli się powiedzie, jeżeli dostaniemy to finansowanie, to będziemy mogli rozpocząć badanie kliniczne. No i oczywiście będziemy tę terapię jeszcze ulepszać, rozwijać razem z naszymi partnerami.
Właśnie tak pięknie brzmi, że to jest praca nad tworzeniem takiej szczepionki na raka, ale proszę powiedzieć, jak wygląda właśnie taki pani dzień w pracy, że tak powiem?
Dzień w pracy wygląda różnie, jeśli się jest doktorantem, jeśli się jest tak zwanym postdokiem, czyli osobą z tytułem doktora i różnie, jeśli się jest profesorem. Najfajniej wygląda wtedy, kiedy się jeszcze nie jest profesorem i kiedy jeszcze się nie jest na stanowisku kierowniczym. Tak? Wtedy się jest w tym strumieniu walki, bym powiedziała. Tak? Wtedy na przykład cały dzień się spędza w laboratorium, a czasami i noc, bo do tej pory, dopóki nie zostałam właśnie dyrektorką centrum, to jakby noc była takim samym czasem do pracy jak dzień, bo po prostu jeżeli coś nam nie wychodzi albo coś wymaga czasu, no to nie mogę zostawić eksperymentu, no bo jeżeli wyjdę teraz do domu, no to zaprzepaszczę na przykład nie miesiąc wcześniejszej pracy. Ale to też nie boli, to też jest taką rodzaju przygodą, nie? Natomiast teraz mam jeszcze do zaopiekowania 40-osobowy zespół. Muszę się starać, żeby nikomu nie zabrakło pracy. Nie tylko w sensie zadań, ale przede wszystkim wynagrodzenia, bo nasze centrum musi się samofinansować. Więc my żyjemy z tego, co sami zdobędziemy, tak? Z projektów, które wygramy. Więc to jest też takie dość stresujące, bo trzeba mieć dobry pomysł i to muszą być odpowiednie granty, żeby ci ludzie nie odeszli. No ale ja wstaję o 5:30 codziennie. Idę jak najszybciej do pracy, żeby zacząć coś robić i móc w miarę wcześniej wrócić, bo mam jeszcze dwoje małych dzieci. I żeby też one miały jakiś kontakt ze mną. Ale nie tylko ja jestem mamą w naszym centrum, bo jest dużo młodych kobiet. I z tego względu na przykład stworzyliśmy tak zwany pokój rodzinny. To jest takie miejsce, gdzie jeżeli potrzebujemy pracować wieczorami w laboratorium, to można przyjść z tymi dziećmi, tam one się pobawią, mają zabawki, mają miejsce do odrabiania lekcji, a taki rodzic, naukowiec może tam na przykład uruchomić jakiś proces, a potem wrócić do dzieci, potem znowu pójść sprawdzić, czy maszyna dobrze działa. Więc staramy się myśleć w taki sposób, no żeby też ludziom było łatwiej i żeby też nie zniechęcać nikogo do pracy naukowej, która jest bardzo wymagająca.
Jeśli pracujemy nad jakimś eksperymentem, nad takim dość trudnym do rozwiązania problemem, to jest pewnie taka jakaś sinusoida zawodów i sukcesów. Jak się pani w czymś takim odnajduje? Co panią też motywuje, żeby dalej nad tym działać?
Zawsze mnie to interesowało, to znaczy ta praca nie jest nudna przede wszystkim, tak? To są ciągłe wyzwania, oczywiście wiele razy coś nam nie wyjdzie, ale wtedy należy się zatrzymać i zastanowić, co można zmienić. I w takim fajnym zespole przychodzą też potem dobre pomysły, jeżeli się o tym porozmawia, aczkolwiek nieraz nie jedna osoba jest bliska płaczu, nieraz i ja płakałam ze zmęczenia albo z jakiegoś takiego zdenerwowania. To jest normalne, ale nie należy się tym przejmować, to nigdy nie trwa długo i trzeba iść do przodu, bo tak naprawdę nie mamy na horyzoncie, nie wiem, że uleczymy nagle świat stałego raka, ale mamy na horyzoncie takie krótkie odcinki, które wiemy, że musimy przejść, żeby zweryfikować jakąś hipotezę i być może to nas doprowadzi gdzieś dalej, na jakiś stopień wyżej w tej walce z rakiem. No i mam nadzieję, że któregoś dnia w końcu gdzieś dojdziemy, bo zauważyłam nawet, że jak nam się wydaje, że mamy ciągle jakieś deadline, że ciągle z czymś nie zdążam, ale idę choćby powoli, ciągle do przodu, nagle się oglądam do tyłu i się okazuje, że bardzo dużo zostało zrobione, więc panika nie jest dobrym doradcą nigdy.
Za chwilę wracamy do naszej audycji.
W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromieni, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy.
Doktor inżynier Marcin Jaskulski, Politechnika Gdańska. Jestem zastępcą dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej. Pracuję w katedrze elektroenergetyki i moim takim głównym obszarem badawczym są źródła wytwarzania energii elektrycznej, a w szczególności budowa takich modeli optymalizacyjnych, które mają określić, która ścieżka rozwoju właśnie źródeł wytwórczych jest optymalna, czyli najtańsza, ale jednocześnie najbardziej przyjazna środowisku i spełniająca też kryteria techniczne, czyli przede wszystkim no, takiej wystarczalności energetycznej w określonym przedziale czasowym. Tak? Więc z tego wynika potrzeba budowy różnych źródeł. Tak? Na tej podstawie tych analiz widać, że my potrzebujemy bardzo różnych źródeł wytwórczych. Na pewno potrzebujemy źródeł odnawialnych, takich jak energetyka słoneczna czy wiatrowa, i na pewno ona będzie się rozwijała. Potrzebujemy też źródeł takich stabilnych, czyli takich, które pracują w tak zwanej podstawie obciążenia, są w stanie pracować w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. I tutaj też jest kilka opcji, ale musimy pamiętać o tym, że elektrownie węglowe musimy jednak wygasić w perspektywie powiedzmy 20-kilkuletniej, więc pozostaje na opcji albo gazowe, też są emisyjne, więc mogą być rozwiązaniem krótkoterminowym, więc pozostaje nam budowa energetyki elektrowni jądrowych. Tak? Myślę, że o tych elektrowniach dużej skali, być może też w tej skali średniej czy mniejszej, tak? Bo te pojawiły się rozwiązania też w skali małej, czyli małe reaktory modułowe, SMR-y.
Czy w Pana działalności na tym obszarze, czy ma Pan poczucie jakiegoś takiego nadrzędnego celu, takiej misji, która Pana motywuje do dalszej pracy?
Tak, oczywiście. Ja zacząłem te badania kilkanaście lat temu nad tym modelem systemów energetycznych. Właściwie pierwszy taki model zacząłem robić 20 lat temu, kiedy robiłem doktorat, i wtedy obszarem było województwo pomorskie. Wtedy trzeba było zbadać ten rozwój w województwie pomorskim, ale no, powiedzmy po doktoracie stwierdziłem, że trzeba jednak pójść w obszar większego, obszar kraju, tak? Czyli Polska, i sprawdzić, jak to by było wyglądało dla Polski w perspektywie 2050-60 może nawet. I tutaj taką moją ideą było, żeby rzeczywiście zobaczyć, które technologie będziemy potrzebować. To nie jest takie proste też oczywiście, bo mamy cały czas postęp technologiczny i ten postęp technologiczny może być różny. Tak te 20 lat temu ja bardzo się interesowałem ogniwami paliwowymi i myślałem, że to będzie taka opcja. I okazuje się, że ogniwa paliwowe dzisiaj są no, tylko mały kroczek dalej. Tak? Natomiast 20 lat temu ogniwa słoneczne były czymś takim, co dopiero gdzieś tam pojawiało się w skali większej niż kalkulator. Tak? Pojedyncze małe panelki gdzieś tam, mówię tutaj o tym naszym podwórku, ale nikt nie miał ich na dachu. Tak? A dzisiaj tych instalacji są właściwie 1000 megawatów. Tak? Więc czasami ten rozwój jest trudny do przewidzenia, ale pewne trendy można przewidzieć. Tak? I tutaj można patrzeć strategicznie, i taką moją ideą było właśnie, żeby móc taką właśnie strategię, taki plan energetyczny przedstawiać, tak, tych swoich badaniach. Rzecz jasna, nie jestem też jedynym takim naukowcem w Polsce, chociaż jest taka, tak naprawdę jest wąska grupa osób w Polsce, które zajmują się stricte tą tematyką. Tak. W tej chwili też pracujemy w takim zespole międzyuczelnianym, który rozwija model dla całej Unii Europejskiej, właściwie rozwija model, który już został opracowany, który wymaga pewnych poprawek, który wymaga pewnego dostosowania, i celem tego modelu jest udowodnienie z kolei, jak technologie CCUS, czyli Carbon Capture Utilization Storage, wychwytu, składowania, utylizacji CO2 mogą mieć zastosowanie, czy w którym sektorze, czy w sektorze elektroenergetyki, czy w sektorze przemysłowym, którego przemysłu, czy może przemysł cementowy, czy przemysł wytopu żelaza, tak, czy hutnictwo. Bo te wydają się być chyba takimi bardziej newralgicznymi tutaj gałęziami przemysłu, takimi trudniejszymi do zdekarbonizowania. Tam potrzebujemy procesów wysokotemperaturowych, więc to na pewno jest taki problem, który gdzieś tam musimy się czasem wspomóc właśnie narzędziami komputerowymi, które są w stanie w cudzysłowie obrobić, czyli poradzić sobie z bardzo dużą ilością danych. My możemy sobie oczywiście tam w głowie coś poukładać, ale komputer sobie to poukłada lepiej. Możemy to zrobić też w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, tak? Więc na pewno budowanie takich modeli jest pewnego rodzaju pierwszym etapem do budowy takiej strategii energetycznej w długim terminie. Na pewno takie modele powinny być uzupełnione o analizy szczegółowe, tak? Więc to nie jest jakby jedyny element takiego procesu planowania energetycznego.
A według Pana, byśmy sobie wyobrazili utopijną Polskę pod względem źródeł energii, jak ona powinna być?
W 2050 roku oczywiście musimy mieć ten minimum emisji. Minimum mówię, bo musimy być net zero, czyli musimy mieć emisję netto. I też nie wiadomo, czy w sektorze elektroenergetycznym jakaś emisja w ogóle powinna pozostać, tak? Więc to pytanie jest, czy w 2050 roku w ogóle jakiekolwiek elektrownie węglowe pozostaną, tak? Czy w ogóle jakiekolwiek elektrownie gazowe pozostaną. Jeżeli nie pozostaną, no to musimy właściwie opierać się tylko i wyłącznie na źródłach zeroemisyjnych, tak? Czyli patrzymy tutaj na odnawialne źródła energii w postaci przede wszystkim tych, które jest stosunkowo łatwiej zbudować, zainwestować, czyli słoneczne i wiatrowe. Nieco trudniej jest je z kolei zbilansować, bo to są źródła tak zwane niespokojne czy zmienne. Więc pewnie rozwój magazynów energii, rozwój energetyki wodorowej będzie tutaj potrzebny, żeby wspomagać te źródła. No a także tą drugą ścieżką jest energetyka jądrowa na różnej skali, czyli duża skala, mała skala.
Wracamy zaraz po przerwie.
Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza. W tym momencie pracuję nad kilkoma tematami. W tym tygodniu mieliśmy dwoje gości. Przyjechał kolega z Niemiec, który promował najnowszą biografię Gintera Grassa. Bardzo ciekawe dzieło. Mieliśmy spotkanie z nim, a druga to było spotkanie, przyjechała koleżanka naukowczyni z Poznania, profesor Małgorzata Zdunia, która mówiła o wzmożeniu wokół tematu kultury holenderskiej i pozostałości. I od razu zarysowują się te moje tematyczne zainteresowania, bo z jednej strony jest to literatura pogranicza, ale oprócz tego pamięć, tożsamość oraz krajobraz pogranicza i uważam, że to wszystko są tematy, no, w ramach których, badając je, możemy odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy jako indywidua, jako jednostki, jako zbiorowość, ale też lepiej zrozumieć różnorodność naszego świata i wierzę w to, że im bardziej będziemy ten świat rozumieli i wieloaspektowo będziemy żyć, tym bardziej możemy to wykorzystać jako architekci również przyszłości, czyli zbudować lepszy świat dla naszych dzieci. Tylko te projekty, które robię, to na przykład mam taki projekt dotyczący emigracji Żydów z Pomorza. Dokąd wyemigrowali w latach 30. i w czasie II wojny światowej, jak przeżyli II wojnę i jeszcze po II wojnie światowej i co wynieśli ze sobą z tego doświadczenia pomorskiego. Na ile jest to ważne dla ich następnych pokoleń. To jest jeden projekt. Kolejny projekt to dotyczy spuścizny niemieckiej na Pomorzu Środkowym. Razem z koleżanką geografką kultury z Uniwersytetu Wrocławskiego badamy, jak w sposób jest traktowana spuścizna niemiecka. Na ile jest oswojona i włączana w tą opowieść lokalną, skąd, kim jesteśmy i co nas buduje jako społeczność, a na ile jest odrzucana, przemilczana, czy też niszczona. Czyli jakie są sposoby porównania i to porównujemy nasze Pomorze Środkowe, ziemię Słowińców z tak zwanym czeskim kątkiem w Kotlinie Kłodzkiej. To jest kolejny projekt. Trzeci projekt to jest literatura, twórczość Gintera Grassa. Uważam, że to jest bardzo ważna osoba dla naszej tożsamości gdańskiej i osoba, która zaproponowała 14 lat po II wojnie światowej, wydając Blaszany bębenek, no, pokazała na nas społeczność tutaj, w jaki sposób dzieliła się przestrzenią. Zintegrował zarówno opowieść polską, niemiecką, jak i mniejszości kaszubskiej i żydowskiej, które najczęściej są marginalizowane w tych opowieściach etnocentrycznych i pokazał, w jaki sposób ludzie tu żyli, jak ten wspólny pomorski gdański stół tak naprawdę zawsze łączył różne spojrzenia na świat, różne opcje narodowe, w związku z czym pokazał pewien też model współistnienia i też pokazał, co się dzieje, gdy ulegamy nacjonalizmom, w którym kierunku to idzie. I teraz takie to właśnie perspektywa gdańska, to sposób patrzenia na twórczość Gintera Grassa nie jako na pisarza niemieckiego czy też światowego, ale też jako pisarza stąd, co wniósł, właśnie uniwersalizując to doświadczenie gdańskie, to jest moim zdaniem coś też, z czym chciałabym się podzielić.
Czy też w zakresie badań są takie badania nad tym, czym gdańszczanie różnią się od reszty Polski? Czy mamy coś takiego w sobie jako społeczeństwo, jako te tereny, takiego wyjątkowego, co nas odróżnia od innych?
Jeżeli badamy literaturę, to badamy światy przeżywane jednostek bardziej, prawda? I owszem, traktujemy jako to pewne wzorce kulturowe, w jaki sposób pokazywane są te relacje, ale my przyzwyczajeni jesteśmy do statystyk. Więc to, co proponuje tutaj nad nami Pracownia Badań nad Kulturą Pomorza, to jest właśnie to, gdzie mamy za pomocą liczb pokazane. I to często są te wzory, które ja odnajduję w literaturze, to poświadczają statystyki, ale często literatura jest dużo, dużo przed statystykami, bo literatura to jest też taki pewien barometr tego, co się dzieje. Pisarz to jest osoba, która więcej czuje, więcej widzi, więcej ma wyostrzonych zmysłów i bardzo często, zanim nauka to nazwie, to już literatura jest w stanie o tym to pokazać. Więc to, co pokazuje literatura, to ta, którą ja badam, że Gdańsk zawsze był wielokulturowy. I nie w znaczeniu multikulti, czyli że wszyscy ze sobą cudownie żyli, tylko właśnie tej wielości języków, kultur, etni, konfesji, także żyli tu i jakoś tę przestrzeń dzielili. W tym momencie, gdy włączała się wielka polityka i nastąpiło wzmożenie nacjonalistyczne, to ono stawiało tutaj ludzi pogranicza przed wyborem jednoznacznym, tu czy tu, przed opowiedzeniem się i z przyjaciół często czyniło wrogów, ale z drugiej strony, żeby przeżyć ten okres, to często trzeba było mieć przyjaciela po drugiej stronie. Więc to jest takie bardzo uniwersalne pokazanie tego, w jakiej sytuacji, kondycji my jesteśmy jako ludzie, bo tak jak pan siedzi i ja siedzę, to my jesteśmy dwoma światami, które się ze sobą spotkały. Nie tylko reprezentujemy różne profesje, ale również różne doświadczenia, różne pokolenia, no, wnosimy różność, wielość i właśnie to, jaki ten świat jest złożony, to nam pokazuje literatura, jednocześnie jest zawsze furtką do tego świata odmiennego, innego, a w związku z czym jest w stanie detonować lęki, a żyjemy w cywilizacji lęku, czyli za pomocą lęku jesteśmy manipulowani, ponieważ wiernie jesteśmy w stanie często pojąć złożoności świata, można nam manipulować i wrzucać nam fake newsy, nieprawdę. I jeśli osoba czytająca zyskuje odporność, literatura może być szczepionką na izmy. Wierzę w to, że osoby czytające nie są tak łatwo podatne na manipulacje wielkich tego świata.
No właśnie, temat niemieckości Gdańska pojawia się bardzo często. Jak na ten temat reagują różne pokolenia? Pamiętam, jak byłem w Serbii i rozmawiałem z ludźmi młodymi, Serbami, i tam rozmawialiśmy na temat nienawiści do Chorwatów, do Albańczyków. I właśnie i to jest to, że młodzi ludzie, którzy już nie pamiętają albo nie byli świadkiem wojny bałkańskiej, przynajmniej tych latach 90., są o wiele bardziej otwarci na inne nacje. A z kolei osoby starsze mają jeszcze te złe sentymenty w głowie. Czy mamy coś takiego w Gdańsku też? Możemy jakby pokazać, czy różnimy się w tej kwestii?
Mam z filologii germańskiej, niemcoznawstwa i zawsze zadaję pytanie na pierwszym semestrze, jak reagują ich znajomi i przyjaciele na to, że studiują i wybrali filologię germańską czy niemcoznawstwo. Z negatywnymi reakcjami spotykają się również wśród rówieśników, którzy powielają pewne uprzedzenia, stereotypowe postrzeganie świata. Także z jednej strony widać, że no niby pokolenie młodsze jest otwarte, ale z drugiej strony bardzo często bezrefleksyjnie powiela pewne właśnie matryce postrzegania, które są nam wpajane w ramach socjalizacji. I nie wypełniając ich wiedzą, w przyszłości będzie to pożywką, czy też doprowadzić do tego, żeby pewne uprzedzenia się skostniały i w związku z czym zdominowało ich patrzenie na świat. Więc tutaj bym nie do końca powiedziała, że to jest tylko pokoleniowa sprawa. Co i oczywiście osoby, które przeżyły II wojnę światową, czy też następne pokolenie, które wzrastało w okresie tak zwanej gorącej pamięci, jak my to nazywamy w badaniach nad pamięcią, ono również ma pryzmat własnego doświadczenia, przez który przepuszcza wiele rzeczy, ale również nasza pamięć indywidualna funkcjonuje tylko w ramach zbiorowej pamięci, to już nauka mówi, więc za każdym razem dopasowujemy się do kontekstu. Więc i w tym przypadku no, trzeba za każdym razem detonować bombę i właśnie doprowadzać do sytuacji wymiany wspomnień, tej zaglądania w pamięci rodzinne, gdzie się okazuje, że wszyscy jesteśmy kundlami, czyli wszyscy reprezentujemy tak, różne kultury, różne języki, różne etnie, jak pogrzebiemy w swoich pamięciach rodzinnych, to wówczas taka wymiana wspomnień właśnie może prowadzić szybciej do porozumienia, no, niż stanie po dwóch stronach granicy i straszenie Niemcem, obcością, Gdańskiem, który patrzy w stronę zachodu i czeka tylko, aż przyjdzie Niemiec, któryś miasto zabierze. Nie mając tej wiedzy, bardzo łatwo manipulować nastrojami społecznymi i wykorzystywać je w wyborach.
Jaki jest wzór na taką profilaktykę, żeby nie dopuścić do takich jakichś napięć?
No ja jestem literaturoznawczynią, więc ja wierzę w to, że za pomocą właśnie ucząc od małego zaglądania do światów innych i ciekawości innego, jesteśmy w stanie jednocześnie zaszczepiać na tego rodzaju izmy. Więc to na pewno wierzę. Więc i oprócz tego zapominamy często, że czytelnictwo jest również wskaźnikiem cywilizacyjnym. I tutaj jako Polacy jesteśmy bardzo nisko klasyfikowani. I owszem, chyba odbiliśmy się od dna, co pokazują no, wyniki statystyk z ostatnich lat. Niemniej mamy naprawdę duży problem. Duży problem z otwartością na inność.
I tym samym zakończyliśmy cykl audycji UG Przedstawia w ramach szybkich randek naukowo-dziennikarskich. Wszystkie odcinki już wkrótce pojawią się w formie podcastów na naszej stronie internetowej oraz na platformie Spotify. Przy mikrofonie Maja Walczak. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.